Bolesław Lutosławski, Alchemia portretu. Można znaleźć bardzo dużo zdjęć Bohdana Pocieja. Niemal na wszystkich ma brodę. Na zdjęciu, które ty mu zrobiłeś, brody nie ma. Jest rok 1976. Bohdan Pociej już od prawie 20 lat pisze znakomite teksty do ruchu muzycznego. Właśnie ukazuje się jego trzecia książka, Lutosławski, a wartość muzyki, do której zresztą zechcę za chwilę zajrzeć. Ale zacznijmy od tej brody, bo bardzo mnie intryguje.
Nie wiem, być może go poinformowano, że to nie jest w stylu tych lat. Ja nie wiem dlaczego, ale jej nie miał. On był bardzo człowiekiem nieśmiałym. Być może ta broda była takim osłonięciem. A ja go spotkałem podczas ważnego bardzo wydarzenia w Baranowie Sandomierskim, gdzie był ogromny zjazd właśnie muzyków i teoretyków. I on być może chciał się właśnie jak gdyby odsłonić wtedy. Dlatego on sam nie czytał swoich tekstów, bo bardzo się jąkał. I może to było takie jego otwarcie do innych, do przyjaciół, bliskich mu ludzi bardzo. I jego bardzo wszyscy cenili i lubili bardzo. To był człowiek bardzo miły przede wszystkim, serdeczny i niezwykle nieśmiały. Także ta broda być może była właśnie taką maseczką.
Powiedzmy, kim był Bohdan Pociej, znakomity znawca muzyki?
To był człowiek o bardzo filozoficznym myśleniu o muzyce, o sztuce, o życiu też. Pisał właśnie w ten sposób. Muzykom to bardzo odpowiadało, bo to dodawało takiego elementu, który, no, mówiąc uczciwie, nie wszyscy znali dobrze. Natomiast on ją znał i wiedział, to znaczy i filozofia, pisał o tym bardzo dużo, a nie przechwalał się tym. Był właśnie człowiekiem bardzo otwartym, po prostu był człowiekiem mądrym, który dużo wiedział, a żył w świecie dźwięków.
Był też człowiekiem, który szukał, i tutaj chciałabym zajrzeć do tej książki, o której wspomniałam, Lutosławski, a wartość muzyki. Ten esej zamykają słowa wypowiedziane przez kompozytora do Pocieja gdzieś w połowie lat 70. właśnie, czyli mniej więcej wtedy, kiedy ty robiłeś to zdjęcie. Jestem pewien, mówił wówczas Lutosławski, że trzeba myśleć, mówić i pisać o muzyce. Nie wierzę, że komuś uda się kiedyś zgłębić jej istotę, ale nawet błądzenie wokół jakiegoś zjawiska nierozszyfrowanego, niemożliwego do pełnego zrozumienia, ale błądzenie przybliżające, przeczuwające, odgadujące, ma swój głęboki sens. Bohdan Pociej był do tych słów bardzo przywiązany, głęboko w nie wierzył, szukał.
To było istotą, że właśnie on był człowiekiem, który szukał, który chciał coś opisać, pojąć, a nie poinformować nas, o co tu chodzi. On chciał coś odkryć, on chciał być, zaistnieć jak gdyby w tym świecie. A jednocześnie, ponieważ był nieśmiały, to nie robił tego w sposób jakiś zarozumiały czy pewny siebie. Wręcz odwrotnie właśnie. On dotykał spraw, ale łagodnie.
Cisza. Powiedz proszę, kiedy materializuje się twoim zdaniem zdjęcie?
Jak jest sesja, to ja szukam tylko jednego zdjęcia. To jest takie dotknięcie, to jest takie spotkanie. I to przeważnie jest być może jakieś szukanie i niespodziewanie dla mnie, być może dla innych też. Coś zaczyna się tworzyć, powstaje cisza. Jest tej ciszy, w tej chwili, krótkiej bardzo, powstaje zdjęcie. Z tej ciszy bezsłownej, bezopisowej, ono się staje. Jak gdyby ono chciało, żeby ono chciało zaistnieć. Jak gdyby chciało się zmaterializować.
Pociej, a Lutosławski chyba też, uważali, że to, co najistotniejsze w muzyce, materializuje się dopiero w uchu słuchacza. Bliski ci to pogląd?
Całkowicie, ponieważ przygotowanie dźwięku i muzyki, przygotowanie się do tego, jak tę muzykę wykonać, to są wszystko sprawy wstępne. Dopiero w momencie, kiedy dźwięk zaistnieje w uchu słuchacza, to naprawdę jest właśnie to.
Ma to jakiś związek z materializowaniem się zdjęcia?
To jest to samo w pewnym sensie, ponieważ przygotowanie do zdjęcia, cała otoczka tego, sytuacja, być może jakieś słowa, a może nie, światło, które jest, ono tak wszystko się zbiera i raptem następuje całkowita cisza i wtedy powstaje zdjęcie.
Wróćmy do tych filozofów, którymi inspirował się Bohdan Pociej i być może dlatego to twoje zdjęcie znakomitego krytyka muzycznego jest mi tak bliskie, jest takie dobre, że jest tutaj kilku filozofów bliskich wam obu, na przykład Leibniz. Dlatego, że dla Pocieja analogia między Leibnizem a na przykład polifonicznymi formami muzycznymi Bacha jest bardzo bliska.
Ogromnie bliska, bo to jest powtarzanie, to jest to jak gdyby reagowanie na to, co się stało przed chwilą i to, co stworzy się następne. I dla mnie robienie zdjęcia jest to sytuacja, która jest tuż przed tym, ale ja nie wiem, że to do tego doprowadzi, to ale ni stąd, ni zowąd się dzieje. I to jest dla mnie nieodmiennie wzruszające. Ja to czuję psychicznie i fizycznie też niemal. To zdjęcie powstało na przestrzeni dosłownie paru minut, a jednocześnie jest w tym przeszłość i przyszłość i wszystko inne. Nawet taka była sytuacja, kiedy wystawiłem to właśnie zdjęcie w Londynie podczas mojej pierwszej wystawy. I to zdjęcie zobaczył, a nie byłem tam wtedy, bardzo interesujący kompozytor angielski przechodził obok tej wystawy, popatrzył na to zdjęcie, ponieważ był zaprzyjaźniony z Pociejem, pomyślał, ja chcę poznać tego fotografa. I parę lat później myśmy się spotkali, to był Nigel Osborne i staliśmy się przyjaciółmi. Także to zdjęcie doprowadziło do następnych wydarzeń niezwykle ważnych w moim życiu.
Harmonijka. Związki między wizualnością, sztukami wizualnymi, fotografia, malarstwo, a dźwiękiem, czyli muzyką, są częste, intensywne. Na przykład Kandyńskiego bardzo inspirowała muzyka. Można ją też wizualnie odnaleźć na wielu jego obrazach. A ciebie inspiruje muzyka? Inspiruje dźwięk? Inspirują cię teraz te ptaki, które śpiewają dookoła?
Oczywiście. Dźwięk w dużym stopniu jest podświadomy. Jest to bardzo ważny element istnienia. To, co słyszymy, jak to nas gra. I spotkania z muzykami są dla mnie zawsze fascynujące, ponieważ ja nie gram na instrumentach. Nawet jakbym usiłował, to wszyscy mnie od razu zatrzymują.
Przepraszam, ale tam na półce leży harmonijka ustna.
To tak ja sobie cichutko sam gram. Idę na spacer i sobie gram na harmonijce. Nie wiem, dlaczego tak się stało, ale ona zawsze była taka dla mnie ważna, ale to ja tylko gram dla siebie wyłącznie. Czasami gram w ogrodzie, jak jest ciemno już wieczorem, jak myślę o bliskich mi osobach. To przeważnie jest w odniesieniu do innych ludzi muzyka dla mnie. To jest moja taka wewnętrzna odpowiedź. Może nie całkiem wewnętrzna, bo rzeczywiście usiłuję grać. I to jest ważne dla mnie, tak.
Nieśmiałość. Po raz drugi pojawia się to słowo w naszej rozmowie. Użyłeś tego określenia w przypadku Bohdana Pocieja, że był bardzo nieśmiały. Teraz mówisz o sobie grającym na harmonijce ustnej, że grasz nieśmiało. To zdaje się być ważne słowo dla ciebie. Spotkałeś wielu nieśmiałych ludzi?
Tak. To jest ogromnie istotne, że ma się do tego szacunek. Nieśmiałość jest bardzo ulotna i ona również oznacza, że ktoś nie jest elegancki, że nie jest przekonany, że wszystko wie albo robi wszystko wspaniale. Że wie, że jest człowiekiem po prostu. Nieśmiałość jest cechą bardzo ludzką i naturalną. I dobrze, jak ktoś jest nieśmiały, bo tak się odnosi też i do innych. Szacunkiem.
Na tym zdjęciu Wisława Szymborska wydaje się być bardzo nieśmiałą kobietą.
Ona była bardzo nieśmiałą kobietą. Kiedy przyszedłem do niej, byłem umówiony na zdjęcie, ona była bardzo przygotowana. Ona była jednoznacznie przygotowana do zdjęć, do tej sesji. Była ubrana bardzo ładnie, wymalowana. Wszystko było, że na tak. Wszedłem do niej do domu, podała mi koniak i powiedziała, że sesji nie będzie, ponieważ bała się jak gdyby tego. Może nie bała, ale właśnie było to takie skrępowanie sytuacją. Ja powiedziałem, że ja przed pracą nie piję, odstawiłem kieliszek i poprosiłem ją, żeby usiadła i zacząłem jej robić zdjęcie. Ona była bardzo miła i serdeczna. Była początkowo nieśmiała. Ja wiedziałem, że muszę pracować bardzo szybko, bo w którymś momencie ona po prostu już, to będzie dla niej za dużo. I tak się stało. Ale użyła tego zdjęcia do książki, która się ukazała wkrótce potem.
Portret. Kiedy tak patrzę na tę półkę, która stoi najbliżej twojego biurka, są tam przenajróżniejsze przedmioty i emocje i nastroje. Niedaleko tej harmoniki stoi kartka pocztowa. Pamiętam, jak ją kupowaliśmy w National Gallery w Londynie. To jest obraz, kartka, zdjęcie obrazu, przy którym zatrzymujesz się często. To jest autoportret malarza.
Tak, to jest Jan van Eyck, który był malarzem na początku XV wieku. To wtedy były Nederlandy, czyli to, co w tej chwili jest i Belgia, i Holandia, jak się mówi. On mieszkał przede wszystkim w Brugi, przepięknym miejscu. Miasto, które jeszcze zachowało się właśnie z tamtych czasów przez zbieg okoliczności historycznych. To były obszary o wysokiej bardzo kulturze na północy Europy. On był bardzo wysoko ceniony i to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że malarstwo w tamtych obszarach było bardzo uzależnione od klimatu, że oni malowali we wnętrzach, nie było ciepło, często padał śnieg, często był mróz i w związku z tym to malarstwo było intymne, było bezpośrednie. Siedziało się na wprost, miejsca, które były zamknięte. To nie była ani Grecja, ani Włochy, gdzie jest ciepło, jest otwartość. Tam było wnętrze oświetlone nieraz z bardzo małych okien. Także to, ta cała sytuacja portretowania innego człowieka była inna. Jak się jest blisko kogoś, to trzeba być bardzo czujnym na drugą osobę, ponieważ to wzmacnia element nieśmiałości. Bo nie wiadomo, ile można przejść, że tak powiem, i przekroczyć. I dlatego w malarstwie europejskim na północy te portrety są bardzo intensywne, bo są bardzo bliskie. Van Eyck był, Jan van Eyck, on miał też i brata, który malował znakomicie, ale to szczególnie właśnie Jan van Eyck malował w taki sposób, że te obrazy są zarówno niezwykle intymne, ale one nie są wścibskie. One również nie tworzą jakiegoś obrazu innej osobowości. To jest ten człowiek, który jest na wprost. I dlatego, kiedy zobaczyłem jego obrazy po raz pierwszy, nie ma ich tak znowu wiele. Ja je znałem jeszcze z czasów historii sztuki, jak studiowałem na Uniwersytecie w Krakowie. To było fascynujące, że to raptem się spotyka z drugim człowiekiem na tych obrazach, malutkich obrazach. A tam jest człowiek. Patrzysz, po prostu jest to portret prosty w sumie, oświetlony z okna. W następnym dniu to jest coś innego, bo to jest jak człowiek. czujesz osobowość tej osoby, która nawet i nie chce nas oszołomić. No po prostu jest. Dlatego z kimś takim można być cały czas.
To jest twoja inspiracja do portretów?
Tak. Oczywiście są inni, o których też mówiłem w innych spotkaniach naszych, ale to jest dla mnie wspaniałe, bo tam jest i szacunek do drugiego człowieka, głębokie zainteresowanie, ale nie ingerencja w tą drugą osobowość. Jest się po prostu obok.
Tak jak ty byłeś obok Lucyny.
Tak, to było fascynujące z nią, ponieważ to bardzo osoba spokojna, nie ingerująca w innych, a jednocześnie nieśmiała, ale nie jakoś przesadnie. Ja ją znałem dość dobrze. Kiedy odwiedziła mnie, ja mieszkałem wtedy na 11 piętrze w blokach w Nowej Hucie. Śnieg był za oknem, ale ładne było tam oświetlenie i chciałem jej zrobić zdjęcie po prostu. Ona usiadła na wprost mnie, także miał wystarczająco światła, ale czułem, że ona jest zakłopotana troszeczkę tym, że ja jej robię zdjęcie. Zresztą to jest naturalne i większość osób jest zakłopotana, jak widzi taki aparat na wprost, taki obiektyw. I ja dlatego poprosiłem ją, żeby odsunęła z twarzy włosy, ale zanim się to stało, zrobiłem jej zdjęcie. Chciałem, żeby ona się zainteresowała wyłącznie sobą, a nie mną. Nawet nie mną, tylko obiektywem, z tym aparatem, całą sytuacją. I to jest to zdjęcie właśnie, które do tej pory ja bardzo cenię za jej naturalność, za jej po prostu zaistnienie na wprost mnie, można powiedzieć.
Czapka. Kim jest David Mann?
On był mężem szefowej od zdjęć w Vogue. Ja go poznałem, ja zrobiłem zdjęcia do Vogue w Londynie. Susan Mann zaprosiła mnie do domu i poznałem właśnie wtedy Dave'a. On był projektantem graficznym w Londynie. Bardzo ciekawy, taki o dynamice człowieka, który lubi się bawić bardzo. Biegający wszędzie, w ogóle taki trochę nieprzewidywalny. Później oni się rozstali, David Mann odwiedził mnie w Polsce. Też pamiętam, jak otworzyłem mu drzwi, bo przyjechał zupełnie niespodziewanie oczywiście. Otworzyłem drzwi, on dla żartów wbiegł do mieszkania, po czym się przewrócił, że to niby żarty. Taka była osobowość. Pełen właśnie takiej ładnej jakiejś energii i chęci do zabawy. Zaprosił mnie później do Londynu i zamieszkałem u niego na krótko i ja chciałem mu zrobić zdjęcia. Więc on oczywiście zaczął właśnie też biegać, tu robić to, że będzie mi teraz robił takie rzeczy. Ja chciałem, żeby się uspokoił. Chciałem, to zrób sobie czapkę. I on sobie zrobił taką właśnie czapkę, która pokrywała mu całą głowę. Jak gdyby to go uspokoiło w tym momencie, ale on dalej chciał się bawić. I właśnie to jest ten ruch.
Czemu umieszczasz tę postać wśród tych opowieści, kiedy wspominasz o nieśmiałości, o Van Eycku?
Ponieważ właśnie ta jego reakcja na świat była wyrazem jego głębokiej nieśmiałości. Ja go znałem dość dobrze na przestrzeni lat. To był człowiek bardzo niepewny. Nie będę tu oczywiście opowiadał o jego historii, jak się urodził i rodzinnej, która była bardzo trudna, była oczywistym źródłem jego wewnętrznej nieśmiałości. Jego sposób na to, żeby to przeżyć, żeby żyć i funkcjonować, właśnie było to, że on się bawił, że on był śmieszny, że on był zabawny, że i ludzie go i lubili przez to, że on był taki na zewnątrz, a tak naprawdę w środku to był człowiek bardzo skryty i nieśmiały. Może nie skryty, ale po prostu niepewny. A niepewność w jego przypadku ujawniała się w nieśmiałości. Bardzo zresztą był uczuciowy też. To było jego systemem po prostu zaistnienia wśród społeczeństwa. Mógł płakać też. Ja go znałem w sytuacji, kiedy płakał. Trzeba go wtedy było przytulić.
Most. Bardzo lubię to zdjęcie Adama Zagajewskiego. Nieskromnie powiem, że wydaje mi się nieskromnie jako twoja żona powiem, że wydaje mi się, że to jest najlepszy portret, jaki ma Adam Zagajewski. To jest zdjęcie, które zrobiłeś mu w Cambridge 6 lat przed śmiercią poety.
Inspiracją było to, że on przyjechał do Cambridge na spotkanie ze studentami wydziału związanego z kulturą polską i językiem polskim na Uniwersytecie w Cambridge. Spotkanie było niezwykle ciekawe. Ja zostałem na to spotkanie też zaproszony przez Uniwersytet i potem poprosiłem, że chciałbym mu zrobić portret.
Dlaczego to było ciekawe spotkanie?
Nie tylko opowiadał o sobie w sposób bardzo, wydaje mi się, bardzo otwarty, ja go nie znałem przedtem, ale i czytał też wiersze, co zawsze jest bardzo interesujące, kiedy poeta sam czyta własne wiersze. Troszkę tak jak kompozytor sam dyryguje swoimi utworami. Było w nim coś ciekawego, że on był zagubiony, a jednocześnie nie był. Ja wiem, co robię. A jednocześnie ja czułem, że jest w nim niepewność wewnętrzna, ale to być może ja sobie tam coś budowałem, bo go nie znałem w sumie. Umówiliśmy się na następny dzień na to spotkanie, na zrobienie zdjęć na zewnątrz. On był w hotelu i w centrum Cambridge. Pochodziliśmy po ulicach w okolicy nad rzeką. Tam jest taki też bardzo stary kościół. Jakoś to się odnosiło, ta budowla do niego. Nie wiem dlaczego, to było zupełnie instynktowne. Ponieważ tam jest dość, akurat jest przejazd, dość sporo aut, a jak ja robię zdjęcia, to ja nieraz się cofam i nie patrzę, gdzie idę. Ale jednocześnie instynktownie wiem, że się nie przewrócę. Nie wiem dlaczego, to jest chyba tylko instynkt. I Adam Zagajewski zwrócił uwagę, uważaj na auta. I on jak gdyby zareagował na mnie. Być może o to tu właśnie szło. Pomyślał o mnie jako o człowieku, który mógł wpaść pod auto na przykład. I być może to spowodowało, że on stworzył ten most od siebie do mnie. I ja po tym moście przeszedłem do niego.
Wolność. Przenosimy się do Krakowa. Jest rok 1971 i właśnie powstaje zespół Osjan. Zespół utworzony przez Jacka Ostaszewskiego, Marka Jackowskiego i Tomasza Hołuja jesienią 1971 roku. I to ma związek z tym oto zdjęciem.
Ja spotkałem Jacka Ostaszewskiego w Krakowie poprzez być może Jackowskiego, być może, nie pamiętam. Dość na tym, żebyśmy się poznali. On mnie bardzo zainteresował, ponieważ był bardzo spokojny, a jednocześnie dla mnie ciekawy, ponieważ grał w sposób bardzo dla mnie, w sposób twórczy. I chciałem mu zrobić portret. Umówiliśmy się w mieszkaniu jednego z naszych znajomych. Spora przestrzeń tam była i takie typowo duże krakowskie mieszkanie, duży salon, można powiedzieć, z dobrym światłem. Powiedziałem, jak chcesz być przed instrumentem, żebyś grał. On wtedy grał na fujarce, nie wiem dlaczego, bo oczywiście to był muzyk bardzo wszechstronny, znaczy jest, który grał i na kontrabasie, i na innych instrumentach, ale wtedy akurat właśnie tak grał i przyszedł z tym instrumentem. Być może po prostu to było mu łatwiej przyjść z takim instrumentem. Zaczął chyba wtedy już pracować z Grechutą. Przyszedł tam, zaczął grać, a ja mu po prostu zacząłem robić zdjęcia. I to wyglądało w ten sposób. Ale myśmy wpierw rozmawiali o jego czasach, jak grał w Warszawie w zespołach jazzowych, gdzie mieszkał wtedy. Taka była rozmowa bardzo spokojna, bardzo przyjazna. A później stamtąd przeszliśmy przez cały Kraków. Ja go odprowadziłem z powrotem do centrum, bo on chyba szedł na jakieś nagranie. On mówił, że nieraz chce coś sobie do mieszkania właśnie kupić, to wtedy na to patrzy, bo go na to nie stać, ale przynajmniej może sobie na to popatrzeć, co jest w jakichś sklepach. Później umawialiśmy się parokrotnie, robiłem też zdjęcia u niego w domu z rodziną, z małą córeczką. Był śnieg, nawet poszliśmy na spacer, ale mu też robiłem zdjęcia, takie rodzinne też później. Ale to zdjęcie, które było dla mnie najważniejsze, to jest właśnie, kiedy on grał. Ja właściwie do tego czasu bardzo mało pracowałem z muzykami i to było bardzo piękne, ponieważ jak gdyby zrozumiałem, że prowadzi mnie to, jak on gra. Dźwięk jest moją kompozycją, prowadzi do kompozycji zdjęcia. I to zdjęcie jest jak gdyby zanotowaniem tego, jak on grał.
Ciekawe jest to, o czym mówisz, bo kiedy patrzę na to zdjęcie, kiedy patrzyłam na to zdjęcie, przypomniałam sobie taki wywiad z miesięcznika Teatr, kiedy to Daniel Cichy pytał o Staszewskiego, o wolność w sztuce. Odnalazłam fragment, który mi się skojarzył z tym zdjęciem. Brzmi tak. Wolność bez ograniczeń nic nie znaczy. Takie też musi być podejście kompozytora. Materiał muzyczny nas ogranicza, ale jeśli czujemy się w nim swobodnie, jesteśmy wolni. Wolność jest więc bardziej stanem umysłu niż konkretnym uwarunkowaniem. Język tworzy dychotomię, ale w życiu może współistnieć jedno i drugie. Umieć znaleźć się wśród reguł bez poczucia, że jesteśmy związani gorsetem zasad, to cała sztuka. A z chwilą, gdy czujemy, że korset jest zbyt ciasny, jako awangardowi twórcy musimy coś przełamać, naturalnie tworząc nowe reguły. Tak sobie też chyba wyobrażam twoją wolność przy robieniu zdjęć. Właśnie potrzebne są te ograniczenia. Coś, co cię ogranicza, ale jednocześnie prowadzi, prawda?
I życie takie jest. Urodziliśmy się w jakiejś sytuacji historycznej, ekonomicznej, jakiejkolwiek innej i tworzymy w tym własne życie. Także to jest opis i życie. My tworzymy własną wolność. Tak.